Jesteśmy przed Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Słupsku, przed głównym wejściem na parkingu, tym najbardziej popularnym. Dlaczego tutaj? Bo tutaj w tym miejscu był wjazd na budowę szpitala w budowie. Tak to wtedy się nazywała ta instytucja, kiedy w latach 80., w połowie lat 80. ta instytucja zaczęła być budowana. I zgodnie z relacjami świadków i zgodnie ze zdjęciami, do których dotarliśmy, w tym miejscu podczas wykopów znaleziono czołg, a w zasadzie jego fragmenty. Wiemy, że najpewniej była tam wieża czołgowa bez lufy. No i przez jakiś czas ten obiekt leżał, a potem komuś przeszkadzał, więc go zakopano obok.
A jaki to czołg?
Zgodnie z tym, co stwierdzili specjaliści z Muzeum Broni Pancernej w Kłaninie, jest to wieżyczka od czołgu IS-2. Jest to czołg ciężki z II wojny światowej. O tyle interesujący dla tych znawców tematyki czołgowej, że czołgi te nie były produkowane po II wojnie światowej. I stąd ma on jakąś wojenną przeszłość, najpewniej, no musiał mieć siłą rzeczy. No i no jest w jakiś sposób tam unikatem, bo na przykład czołgi T-34, te, które znamy na przykład z czterech pancernych, produkowane również po wojnie, więc no, no są traktowane jako takie naprawdę znalezisko no, niewielkiej wartości. Natomiast ten jest pewnym ewenementem, stąd zainteresowanie jakimś znalezieniem go, a może i w przyszłości wydobyciem. Pomysł wynikł stąd, że w momencie, kiedy ja tu przyszedłem do pracy, to słyszałem taką legendę, która tu krążyła między pracownikami, że gdzieś pod szpitalem jest zakopany czołg. No i traktowałem to jako rzeczywiście legendę, tak jak wiele legend się pojawia, nie wiem, w jakichś miejscowościach, że na przykład z kościoła prowadzi podziemne przejście gdzieś tam, a gdzieś zakopane są skarby. Takich legend jest dużo, stąd traktowałem to jako legendę taką szpitalną. Z czasem okazywało się, że docierają takie sygnały, rzeczywiście nie jest to legenda, ale jakiś fakt.
Jakie sygnały na przykład?
No, dotarłem na przykład do zdjęć, które zostały wykopane, tu na którym jest przedstawiona ta wieżyczka, której będziemy szukać. Podczas wykopu właśnie instalacji sanitarnej dotarłem do świadka, który to zdarzenie widział. No i właśnie to miejsce wytypował jako to miejsce, gdzie musi to być zakopane. Więc jeżeli na początku zainteresowałem tym właśnie Muzeum Pancerne w Kłaninie, wysłałem te zdjęcia jako do specjalistów, żeby stwierdzili, co to jest. Stwierdzili, że jest to coś, co im by się przydało. No, stwierdziliśmy, że warto zrobić coś takiego, aby po prostu no, wspomóc ten ruch eksploracyjny no, i wspomóc jakieś muzeum, które chciałoby to wykorzystać. Dzisiaj mamy to znaleźć. Jeżeli będzie na terenie zielonym, na przykład na trawniku, to zrobimy jakiś wykop sondażowy, żeby potwierdzić, że on tam rzeczywiście jest. Jeżeli będzie to w drodze albo przy jakiejś infrastrukturze, która jest ważna dla szpitala, bo powtarzam, jesteśmy przed szpitalem, czyli jednostce no, bardzo ważne jakby z punktu widzenia społeczeństwa, nie mamy zgody na to, żeby go wyciągać. Jeżeli go oznaczymy i może w przyszłości w jakiś sposób zostanie opracowane to, żeby to w sposób był bezpieczny, bezkolizyjny, to być może wówczas będziemy go wyciągać. Żeby dostać pozwolenie na poszukiwanie artefaktów, musieliśmy dostać zgodę od konserwatora zabytków w Słupsku i jeden z warunków zgody było znalezienie jednostki muzealnej, która ten znaleziony obiekt przyjmie. Próbowałem zainteresować Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, jednak okazało się, że nasza jednostka no, nie specjalizuje się w takiej tematyce, jest jakby poza ich to zainteresowaniem, więc nawiązaliśmy kontakt z muzeum w Kłaninie. Konserwator zabytków tą deklarację przyjął, więc tego się trzymamy.
Nazywam się Mateusz Deling, jestem poszukiwaczem czołgów i dyrektorem Muzeum Pancernego w Kłaninie.
Udało się ściągnąć Was do Słupska, namówić, wystarczyły zdjęcia, opis, który Marcin Prusak wysłał?
Tak, z tego co widzieliśmy, najprawdopodobniej pozostał tutaj od lat 80. wrak, a właściwie kadłub czołgu Józef Stalin II. A że nie mamy takiego czołgu w kolekcji, to postanowiliśmy udać się do Słupska, bo być może uda się jego pozostałości przynajmniej odnaleźć.
No i właśnie, dzisiaj jak odnajdziecie, co dalej?
Jeżeli uda się namierzyć nam jakąś większą anomalię magnetyczną, czyli jeżeli uda nam się namierzyć wrak bądź kadłub tego czołgu, będziemy dalej rozmawiać z zarządem szpitala, tak aby docelowo zakończyć poszukiwania wydobyciem tego pojazdu. Proces wydobywania czołgu. Najpierw trzeba przygotować się formalnie. Tak więc no wiadomo, że potrzebna jest zgoda właściciela, potrzebna jest zgoda konserwatora zabytków i w momencie, gdy uda się całą tę stronę formalną zamknąć, rozpoczynamy od obkopania. Jeżeli wrak jest na terenie suchym, to po prostu obkopujemy to miejsce, gdzie znajduje się element czołgu, no i następnie bądź to za pomocą dźwigu podnosimy ten kadłub, bądź też za pomocą wyciągarki specjalnego pojazdu inżynieryjnego wciągamy go następnie na lawetę. I w tym momencie zaczyna się ta najdłuższa i najcięższa przeprawa, czyli ten kadłub czołgu trzeba odnowić. i czołg trzeba uruchomić, tak aby znowu mógł cieszyć widzów i zwiedzających muzeum swoim pięknem, bo trzeba przyznać, że Józef Stalin miał coś w sobie pięknego. Nie mówimy tutaj o tym znienawidzonym wodzu Związku Radzieckiego, tylko mówimy o czołgu, bo był to wielki 45-tonowy kolos, którego wyprodukowano zaledwie ponad 3000 sztuk. Jest on relatywnie rzadkim pojazdem. Co prawda w okolicach mamy dwa takie pojazdy w Lęborku, no ale do dzisiaj jeden z nich zdobi pomnik, drugi zdobi jednostkę wojskową i tak naprawdę ciężko je dokładnie obejrzeć. Ten na pomniku jeszcze jest dosyć, powiedziałbym, dostępny, no ale jest niesprawny, tak więc nie możemy poczuć tego rytmu, tego dźwięku trzęsącej się ziemi pod przyjeżdżającym 45-tonowym kolosem. Zrobimy rozeznanie w terenie. Przygotowaliśmy się odpowiednim sprzętem, który będzie działał dosyć punktowo. Dzisiaj nie zabieraliśmy magnetometrów protonowych, które potrafią przeszukać bardzo duży teren, ale ten teren musi być bardzo czysty. Czyli magnetometr protonowy nadaje się na tereny rzeczne, leśne, tam gdzie nie ma żadnych anomalii. Niestety w terenie mocno zurbanizowanym, jakim jest rejon szpitala, jest z tym duży problem, tak więc magnetometr na pewno by się tutaj nie sprawdził, ponieważ potrafi takie anomalie wykryć nawet z 50 metrów, a jak wiadomo, sieci wodociągowe, elektryczne, kanalizacyjne, to wszystko może być uzbrojone w metal, który może po prostu zafałszować nam wskazania. Tak więc przygotowaliśmy się ze specjalnymi detektorami metali. No najbardziej liczymy tutaj na taki specjalny, nowoczesny detektor, który raptem wszedł do użycia około 2 miesiące temu. Jest to tak zwany dwucewkowy, specjalny wykrywacz, który powinien takie anomalie namierzyć nawet z 6 metrów. Tak więc powinno nam się taki wrak, a właściwie kadłub czołgu bez problemu znaleźć.
Dobra, to sytuacja wygląda tak. Czego na pewno szukamy, to widzieliście na zdjęciach, bo wysyłałem. Na pewno było to, czyli wieża. Być może są jeszcze inne pozostałości, tego nie udało się do końca poświadczyć. I teraz tak, od maja mniej więcej chodzimy koło tego tematu i sytuacja się zmieniała wraz z pozyskiwaniem nowych informacji. Wiedzieliśmy na początku, że jest on, ten artefakt gdzieś w okolicy sieci sanitarnej, sieci wodociągowej. Pierwsze miejsce, które było wytypowane, to właśnie było przy bloku G, na którym się rozbiliście wcześniej, bo tam jest jakaś sieć. Natomiast najnowsze informacje, które uzyskałem od świadka tego, mówią, że to było tutaj, w tym miejscu. Tutaj był wjazd do muzeum, do szpitala w budowie. Brama wjazdowa i tak dalej. I tędy ciągnięto sieć wodociągową. Ja mam mapę tej sieci sanitarnej, bo to przy sieci sanitarnej. Z relacji świadka wynika tak, że to był głęboki wykop robiony pod właśnie sieć sanitarną. I teraz tak, jakbyśmy zobaczyli tutaj. Tu jest ulica Hubalczyków. Tutaj to jest ten wjazd właśnie. Brązowe oznaczenie to jest sieć wodociągowa. Widać jej sieć sanitarna, widać studzienki, więc to jest to miejsce. Z relacji osób, które to widziały, wynika, że podczas kopania tej sieci natrafiono na wrak pozostałości, wyciągnięto go na wierzch. Wykop był głęboki, bo miał około 3 metrów. Rzeczywiście, jak rozmawiałem z naszym pracownikiem technicznym, powiedział, że instalację sanitarną rzeczywiście kopie się o takiej głębokości. To jest 2,5 metra plus wymiana gruntu pod spodem, to będzie to spokojnie 3 metry. No i jakiś czas on zalegał gdzieś tutaj w okolicach budowy, potem komuś przeszkadzał, więc go odsunięto na bok i zakopano. Z racji tego, że sieć sanitarna idzie w drodze, to przypuszczamy, że został odsunięty on trochę dalej, więc prawdopodobnie trafił gdzieś na teren zielony. Mam taką nadzieję przynajmniej. Albo tu, albo tam. Bo jeżeli będzie pod drogą, no to będzie to większy problem. I teraz pytanie, czy wasz sprzęt jest w stanie nawet na jakiejś sporej głębokości pod drogą
Tak, znaleźć? Tak. Nie powinno być tego.
Tak, nie jest droga zbrojona.
No właśnie, tak. Tu mamy tutaj całą, mamy to przynajmniej tą instalację, nie? Także tutaj wiadomo, że
no ale w przypadku wanny pojazdu powinniśmy to być w stanie rozróżnić od samej instalacji.
Mhm. To co, musimy, z waszego doświadczenia teraz skorzystam. Mamy do przeszukania mniej więcej ten teren, nie? Jak zaczynamy? Czy od drogi, czy od tamtej strony, czy macie jakieś punktowe, jak to robić najlepiej?
Nie ma to większego znaczenia. Tu widzę słupki, trochę jest słupów, na pewno będzie też trochę sieci energetycznych. Myślę, że zaczniemy sobie od drogi. Od strony drogi, bo jeżeli ktoś próbował go nawet wydobyć, czy próbował go w jakiś sposób przewieźć, to na pewno chciał to zrobić w kierunku drogi.
To znaczy, on był, z tego co dowiedziałem się, był wykopany przypadkiem, zupełnie znaleziony. Mhm. Bo tutaj sytuacja taka, że tutaj oczywiście ludzie pamiętają o czołgu, ale T-34, które tutaj stało, to był poligon czołgowy. I stał T-34, ale to nie chodzi właśnie o ten czołg. Tu się nałożyły jakby dwa czołgi. Ten T-34, który stał tam gdzieś dalej troszeczkę, naprzeciwko bloków tych starych. I on został, jak rozmawiałem z dyrektorem szpitala w budowie, wywieziony przez wojsko po prostu. Natomiast ten był wykopany w ziemi. On był zakopany w ziemi. No dlaczego? Nie wiem. No pewnie też służył jakoś tam do jakichś poligonowych zadań jakichś różnych. I wyciągnięto go przypadkiem. No i potem zakopano, bo przeszkadzał, z tego co wiem, to mieli przyjechać jakieś oficjele, coś tu się miało dziać, bo to było po latach 80., żeby nie było czegoś takiego jak czołg, to źle się kojarzyło, mogło źle wyglądać. Kazano to odsunąć i zakopać. Z racji tego, że pewnie nie zakopywano tego w miejscu, które by im przeszkadzał, więc podejrzewam, że to nie będzie wzdłuż tej instalacji, tylko gdzieś na boku, no po prostu, żeby sobie nie robić dodatkowej roboty, bo za chwilę znowu by go wykopali, nie?
Tak to
mniej więcej wyglądało.
No to ruszamy do akcji.
No to zdaje się na Was teraz.
Artur Trącik z tej strony, na zaproszenie Mateusza z kanału Tank Hunter. Odpalimy teraz tutaj sprzęt Xtreme Hunter do poszukiwań dużych obiektów. Może się uda bardzo szybko namierzyć, jeżeli mamy tutaj do odnalezienia duży obiekt stalowy, to jest szansa, że takim urządzeniem dość szybko to namierzymy. Ale to się okaże po odpaleniu sprzętu, czy tutaj infrastruktura nam nie utrudni pracy. Także odpalamy sprzęt i zobaczymy, co będzie.
Jak głęboko on może coś wyczuć?
Wszystko zależy od wielkości obiektu, no ale taką wannę czołgu to myślę, że niespokojnie 5-8 metrów nawet. Ale my tutaj go szukamy płytko, więc można sobie czułość tego detektora mocno obniżyć, a właśnie żeby nie słyszeć tych wszystkich drobnych obiektów, które się tu znajdują. No i może będzie szansa, że po prostu usłyszymy wielką anomalię.
Artur, rozkładajmy, bo szkoda czasu.
Jasne.
Niech pan mówi, jak to wszystko wygląda.
Jest to detektor metali, taki klasyczny VLF, tylko że on jest rozłożony na dwie cewki. Cewkę nadawczą i odbiorczą ma rozdzielone i dzięki temu można uzyskać bardzo duży zasięg do bardzo dużych obiektów. Teraz go poskładamy.
Ile kosztuje taki sprzęt?
No, taki w komplecie to ponad 10 tysięcy. Fajna zabawka, ale wymaga pewnego doświadczenia i jakby zrozumienia zasady działania detektorów statycznych, zwłaszcza sterowania detektorami statycznymi i pseudostatycznymi, jakie są właśnie takie urządzenia.
Czyli jeżeli coś się znajdzie, to on sygnalizuje piknięciem, tak?
Tak. Będzie albo sygnał ciągły, może mi się uda zademonstrować, jak coś namierzymy dużego. Zasada działania tego urządzenia, czy właściwie przyjemność jego obsługi, to jest właśnie to, że to urządzenie jest bardzo stabilne. W przeciwieństwie do wielu urządzeń, które gdzieś na rynku były przez wiele lat, ich niestabilność powodowała uzyskiwanie masy fałszywych sygnałów, które powodowały to, że trzeba było wielkie dziury kopać za niczym. Dobra, mamy to. Trzy kabelek.
A można go tak zaprogramować, żeby wyszukiwał tylko duże obiekty, tak, czy każda dwuzłotówka, która gdzieś jest w ziemi,
nie,
też będzie
szukała? Nie nadaje się do drobnych obiektów, ale w szczególnym wypadku, w odpowiednich miejscach, drobne przedmioty typu, nie wiem, jakiś garnuszek z monetami, to jest bardzo duży zasięg na takie obiekty, natomiast musi być jakby spełnione kilka warunków, no, czystego terenu, nie mocno zaśmieconego, można, to też od użytkownika zależy, jakby wiedzy operatora, nie? Dobra, to mamy. Muszę poskręcać.
Jeśli nie znajdzie się czołg dzisiaj, będziecie zmieniać zakres poszukiwań?
No będziemy musieli tę sytuację pewnie przemyśleć i ustalić, czy możliwe są inne jakieś lokalizacje tego obiektu. No a jeżeli okaże się to daremne, no to po prostu zakończymy na tym etapie i potraktujemy to, że może ktoś był szybszy od nas i wyciągnął już go wcześniej.